Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat sygnalistów. Sygnaliści to osoby, które w swoim miejscu pracy, w instytucji publicznej, ale nie tylko, zauważyły nieprawidłowości i następnie, powodowane dobrem wspólnym, poinformowały o tychże nieprawidłowościach. Dlaczego my się tym problemem zajmujemy? Otóż w 2000 roku, kiedy został założony program przeciw korupcji Fundacji imienia Stefana Batorego, w ogóle nie planowaliśmy zajmowania się sygnalistami, ich ochroną, ich problematyką. Ale bardzo szybko zaczęły do nas napływać listy, telefony od osób, które właśnie w takiej sytuacji się znalazły i osoby te zaczęły nas prosić o wsparcie, o pomoc. W związku z tym powstał projekt pomocy prawnej. Początkowo ten projekt prowadziła Małgorzata Rutkiewicz, która w tej chwili jest sędzią, a potem po kilku latach przejęła Ania Wojciechowska-Nowa, która tutaj obok mnie siedzi. I właśnie jednym z tych tematów, którym musiała się zająć, był problem sygnalistów. Oprócz tego, że w ciągu tych kilkunastu już w tej chwili lat mieliśmy do czynienia z ponad 30 przypadkami sygnalistów, którym próbowaliśmy w większości pomóc, to próbowaliśmy też tej sprawie przyjrzeć się, zobaczyć jak ona jest, w jaki sposób jest traktowana w innych krajach, zwłaszcza w krajach anglosaskich. I chciałam tylko przypomnieć, że już w 2003 roku zorganizowaliśmy seminarium, które dotyczyło ochrony prawnej osób zgłaszających fakt korupcji. Następnie w 2008 roku było podobne seminarium, tyle że w innym składzie. Było to seminarium zamknięte, eksperckie na temat skuteczności polskiego prawa pracy oraz na temat możliwości przeszczepienia tego typu rozwiązań na polski grunt. W 2008 roku dzięki grantowi z Unii Europejskiej zrealizowaliśmy duży projekt pomocy prawnej dla whistleblowerów i wynikiem tego projektu była publikacja książeczki, która się nazywała Jak zdemaskować szwindel, czyli krótki przewodnik po whistleblowingu. W 2009 roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję, na której przyglądaliśmy się rozwiązaniom w krajach anglosaskich oraz zapoznawaliśmy się z rekomendacjami grupy państw przeciwko korupcji, jak postępować z problemem whistleblowerów. Wreszcie w 2010 roku Ania Wojciechowska brała udział w międzynarodowym projekcie, którego celem było przedstawienie problematyki ochrony sygnalistów w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Chodziło o Polskę, Węgry, Mołdawię, Serbię, Chorwację, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę. Również w 2010 roku dzięki grantowi z Ambasady Królestwa Norwegii mogliśmy zrealizować badanie socjologiczne. To badanie dotyczyło opinii sędziów na temat ochrony pracownika sygnalizującego nieprawidłowości w miejscu pracy. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić wyniki, raport z tego badania i bardzo proszę Anię w pierwszej części o przedstawienie tego raportu, a w drugiej części będziemy prosili osoby, które tą tematyką zajmują się zawodowo, o komentarz do naszych ustaleń. Ja się przesiądę, żeby widzieć prezentację. Dziękuję bardzo.
Proszę, dobrze języczyłaś się, to ambasada Holandii dała.
A powiedziałam? Norwegii. Rzeczywiście, była to ambasada Holandii, przepraszam.
Dzień dobry Państwu. Jak zostało przed chwilą powiedziane, my właściwie byliśmy niejako zmuszani do tego, żeby zajmować się sprawami tak zwanych sygnalistów właściwie od samego początku istnienia programu przeciw korupcji. Natomiast jak to się stało, że wpadliśmy na taki pomysł, żeby przeprowadzić badanie w sądach pracy, w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych? Otóż w 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra pracy pracy i polityki społecznej z taką sugestią, że być może warto rozważyć nowelizację czy to kodeksu pracy, czy w ogóle podjęcie jakiejś inicjatywy ustawodawczej w celu wzmocnienia ochrony prawnej osób sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy. Ministerstwo odpowiedziało, że nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, że mamy w tej chwili kodeks pracy, który na bieżąco jest też nowelizowany, wprowadzane są nowe instytucje, przepisy dotyczące dyskryminacji, przepisy dotyczące mobbingu, są zasady współżycia społecznego. To wszystko w wystarczającym stopniu powinno chronić sygnalistę. Mimo to, to stanowisko, może jeszcze jedną rzecz dodam, że mniej więcej w tamtym czasie Grupa Państw Przeciwko Korupcji przygotowała takie zestawienie krajów członkowskich, w którym przedstawiono kraje, które dosyć dobrze chronią sygnalistów i te kraje, które jednak wymagają jakichś rekomendacji i wzmocnienia ochrony prawnej. Polska nie została zaliczona do tych krajów, które wymagają rekomendacji, wobec tego można by wnioskować, że w takim razie ten stan ochrony u nas jest w zupełności wystarczający. Natomiast to wszystko kontrastowało z naszymi własnymi doświadczeniami. Możliwe było wyjaśnienie również takie, że być może nasze doświadczenia są jakieś jednostkowe, a taka średnia statystyczna w sądzie pracy wygląda jednak dużo bardziej pozytywnie. Wobec tego stwierdziliśmy, że po prostu trzeba pójść do sądu pracy i rozmawiać z praktykami, zapytać o te konkretne instytucje, między innymi te, które wskazywało ministerstwo, że te instytucje powinny chronić pracownika, zapytać, jak one funkcjonują na sali sądowej, czy one rzeczywiście są skuteczne, czy nie. I w ten sposób powstał pomysł przeprowadzenia badania. Badanie przeprowadziliśmy w 29 sądach, w większości były to sądy rejonowe. Zależało nam na tym, żeby zobaczyć, jak ta ochrona prawna funkcjonuje, że tak powiem, na samym dole, to znaczy w tym pierwszym momencie, kiedy człowiek idzie do sądu, licząc na to, że tam dostanie ochronę. Może najpierw zdefiniujemy, co rozumiemy pod słowem sygnalista. Tych definicji oczywiście jest bardzo dużo, natomiast to jest taka definicja, która tutaj jakby na bazie naszych doświadczeń się zrodziła. My za sygnalistę uznajemy osobę, która działając w dobrej wierze, i to jest ten pierwszy warunek, ujawnia nieprawidłowości w miejscu pracy lub w środowisku zawodowym, ale takie nieprawidłowości, to jest drugi warunek, które mają jakiś związek z interesem publicznym. Czyli jeżeli ktoś sygnalizuje o tym, że ma niewygodne krzesło, bo taki przykład też padł w jednym z wywiadów, no trudno uznać, że ta osoba jest sygnalistą. Nie jest to ani interes publiczny, ani nie jest to jakaś ranga, którą należałoby się zająć. Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z przewodniczącym jednej z komisji sejmowych, między innymi właśnie na temat ochrony prawnej sygnalistów. I padło takie stwierdzenie, że najtrudniejszą sprawą, żeby przebić się z jakąś inicjatywą tutaj legislacyjną, byłoby przekonanie opinii publicznej co do tego, że sygnaliści to nie są donosiciele. I padło pytanie, w jaki sposób to zrobić. No więc ja tutaj przygotowałam kilka dosłownie przykładów opisywanych w prasie. Pominęłam natomiast przykłady, które wydarzyły się tutaj u nas w fundacji, które fundacja miała okazję monitorować. Sygnalistami byli pracownicy Konstaru. Była to fabryka produkująca wędliny, która, to Państwo pewnie pamiętacie, sądząc po reakcji sali. Gdyby nie pracownicy, dziennikarze nie dowiedzieliby się o tolerowaniu przeterminowanych wędlin i pewnie nie byłaby przeprowadzona swoista prowokacja. Pan Leszek G., górnik metaniarz z kopalni Halenda, który swoim telefonem komórkowym nagrywał, w jaki sposób były fałszowane odczyty wyników metanu, stężenia metanu w kopalni. To jest historia o tyle nieszczęśliwa, że niezależnie od tego, że wydarzył się ostatecznie wypadek, to akurat ten sygnalista rzeczywiście zgłosił swoje informacje, swoją wiedzę do odpowiedniego urzędu. Niestety z uwagi na fakt, że taki urząd w myśl niedawno w sumie znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, taki urząd ma obowiązek przed kontrolą poinformować podmiot kontrolowany i w związku z tym prawdopodobnie, tak możemy domniemywać, kiedy kontrola przyszła do kopalni, to stężenie metanu było na prawidłowym poziomie. Pani Zofia Szychowska jest to lekarka z Wrocławia, która w prasie branżowej, w swojej prasie środowiskowej ujawniała korupcję, nepotyzm w swoim środowisku. Tutaj dodam, że jest to tyle sprawa precedensowa, że ona doprowadziła do wydania wyroku zakresowego przez Trybunał Konstytucyjny, mianowicie dotyczyło to artykułu 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który ograniczał krytykę zawodową pomiędzy członkami korporacji. To jest o tyle istotne, że takie przepisy są również w innych kodeksach deontologicznych zawodowych. I tutaj Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że jeżeli interpretować ten przepis w taki sposób, żeby on ograniczał konstruktywną krytykę, to byłoby to niezgodne z konstytucją. Pan Dariusz Warchowski, to jest historia bardzo niedawno opisywana. Jest to chorąży sił powietrznych, który ujawnił fałszowanie szkoleń pilotów. I pani Helena Wojta-Skaleta, dziennikarka z telewizji wrocławskiej, która udzieliła wywiadu, w którym to skrytykowała szefostwo telewizji publicznej, że zdejmuje z anteny programy rzeczywiście edukacyjne, programy związane z muzyką poważną i przechodzi na programy głównie komercyjne. Warto może wspomnieć, to na zasadzie bardziej pokazania trochę szerszego kontekstu, nie jest to żaden argument, że my musimy iść tą samą drogą, że są kraje, które przyjmują sobie po prostu odrębne zupełnie regulacje prawne. I takim przykładem jest tu Wielka Brytania, w której funkcjonuje Public Interest Disclosure Act. Tę nazwę można przetłumaczyć jako ustawę o ujawnieniach w interesie publicznym. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje Sarbanes-Oxley Act, na poziomie federalnym Whistleblower Protection Act, ale również takie akty funkcjonują w poszczególnych stanach. Akty prawne o tym samym zresztą tytule, to się powtarza, funkcjonują w Australii, w Nowej Zelandii i już tak zbiorczo w Korei, w Japonii. Akurat w Korei jest to połączone z prawem antykorupcyjnym, czyli jest po prostu oddzielny rozdział w prawie antykorupcyjnym. W Rumunii jest oddzielna ustawa, chyba z 2007 roku. W Norwegii jest to część prawa pracy. W Niemczech były prowadzone prace legislacyjne nad dodatkowym artykułem, jednym artykułem w kodeksie cywilnym. Z tego co wiem, te prace jeszcze nie zostały zakończone. I na Litwie w chwili obecnej trwają prace nad odrębną ustawą. W ramach wstępu jeszcze wspomnę też, chociaż o tym będzie trochę więcej w panelu dyskusyjnym. Polska jest zobowiązana również postanowieniami prawa międzynarodowego do ustanowienia skutecznej ochrony dla sygnalistów. Między innymi takie zobowiązanie wynika z konwencji ONZ-owskiej przeciwko korupcji, z cywilnoprawnej konwencji Rady Europy o korupcji i z konwencji OECD. Jeśli chodzi o to, jakie to powinno być dobre prawo, które skutecznie chroni sygnalistów, tutaj są przynajmniej dwie instytucje, które wydały rekomendacje w tym zakresie i można opierać się na ich wiedzy. Jest to Government Accountability Project. Jest to fundacja amerykańska, która zajmuje się tym problemem już od 30 lat. I też w ostatnim czasie, czyli w 2009 roku, Rada Europy wydała dokument, w którym są takie bardzo ogólnie sformułowane, zawarte rekomendacje. My przygotowując scenariusz wywiadu opieraliśmy się między innymi właśnie na tych rekomendacjach. W trakcie tutaj prezentowania wyników będę do tego wracać. Jak wygląda systematyka raportu? Otóż na początku zadawaliśmy pytania ogólne. Szczerze mówiąc, nie sądziłam na etapie przygotowywania wywiadów, że będą to informacje, które następnie będziemy prezentować w wynikach. Te zagadnienia ogólne miały po prostu wprowadzić naszych rozmówców w tematykę, tak żeby było łatwiej następnie konkretne już pytania kojarzyć z określonym stanem faktycznym. Natomiast okazało się, że również z tej ogólnej części płyną dosyć cenne informacje. Pytaliśmy, czy w ogóle takie sprawy trafiają do sądów pracy, czy sędziowie uważają w ogóle, że taka osoba powinna być chroniona przed działaniami odwetowymi pracodawcy. I też, czy przepisy kodeksu pracy gwarantują skuteczną ochronę. Czyli pytaliśmy w taki ogólny sposób, czy sędziowie oceniają, że to, co dzisiaj mamy, jest wystarczające. Następnie zajęliśmy się likwidacją stanowiska pracy, dlatego że z naszych doświadczeń i z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy bardzo chętnie podają likwidację stanowiska pracy jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Zapytaliśmy też, jak funkcjonują klauzule generalne, czyli ta instytucja, która odwołuje się do sprawiedliwości, do poczucia sprawiedliwości. Czy sygnalista, idąc do sądu, może, tak mówiąc w uproszczeniu, stwierdzić, że to, co go spotkało, jest po prostu niesprawiedliwe. Zapytaliśmy o postępowanie dowodowe, mianowicie jak jest rozłożony ciężar dowodu w polskim sądzie. Jak wygląda sytuacja ze świadkami w sądzie pracy? Czy to jest źródło dowodowe, z którego sygnalista może korzystać, czy ma do niego dostęp? Pytaliśmy również, czy sygnalista ma obowiązek w sądzie pracy, czy tego się oczekuje od niego, wykazać, że to, co podnosił, było rzeczywiście prawdą, że to się potwierdziło. I też jaki wpływ na postępowanie w sądzie pracy może mieć umorzenie postępowania karnego, bądź też wyniki innego postępowania kontrolnego, które zakończyły się stwierdzeniem, że do nieprawidłowości nie doszło. Zapytaliśmy w końcu o to, zresztą idąc jakby tutaj za sugestią Ministerstwa Pracy, czy sygnalista może wywodzić swoje roszczenia z przepisów o dyskryminacji. I na końcu są wnioski końcowe. No więc pierwsze pytanie, czy w ogóle takie sprawy trafiają do sądów pracy? Nieczęsto trafiają. Sędziowie nie tak często mają z tym do czynienia. To mnie nie zaskoczyło, natomiast ciekawe było to, w jaki sposób sędziowie tłumaczą brak zainteresowania, czy w ogóle brak wpływu takich spraw, niewielki wpływ takich spraw. Przede wszystkim mówiono o tym, że pokutuje taka mentalność, to co jest wspólne jest niczyje, wobec tego nie trzeba reagować na takie sytuacje, kiedy to dobro wspólne jest zagrożone. Tutaj może zacytuję kilka osób z wywiadów. Jak ktoś coś znajdzie i to nie jest jego, to nie nazywa się tego w Polsce kradzieżą. To jest pierwsza wypowiedź. Druga. Oczywiście, że są takie sprawy, ale to tylko i wyłącznie, jeżeli to dotyczy interesu tego pracownika. Jeszcze nigdy w życiu nie spotkałam się z przypadkiem, aby pracownik zgłosił się do jakiegoś organu z czymś, co nie dotyczy jego. I tu jest druga strona tej naszej mentalności, że obchodzi mnie właściwie to, co dotyczy moich interesów. Pracownicy niechętnie wychodzą poza to swoje najbliższe podwórko. I w końcu podały też dosyć często odpowiedzi, z których wynika, że po prostu pracownicy boją się przejawiać taką inicjatywę. Jeden z sędziów stwierdza, ludzie boją się o pracę, wolą nie widzieć, chyba że ktoś konkretny jest dyrektor i jego zastępca. Gdy dyrektor coś zrobi i jego zastępca o tym wie, a może też za to w jakimś sensie odpowiada, to wówczas może być zainteresowany ujawnieniem tych okoliczności. Czyli tutaj znowu wracam do tej sytuacji, że wtedy, kiedy to może zagrażać mojemu interesowi, czy też jakby mojej sytuacji zawodowej, wtedy pracownik może być wręcz zmuszony do tego, żeby ujawnić nieprawidłowości. Jeszcze taki jeden wątek, który też potwierdza pośrednio, że pracownicy po prostu z obawy przed konsekwencjami nie chcą zgłaszać nieprawidłowości, to są wypowiedzi, które mówią, że ludzie owszem zgłaszają się na przykład do prokuratury lub Państwowej Inspekcji Pracy, ale dopiero w momencie, kiedy stosunek pracy ustanie, czyli wtedy, kiedy właściwie już nic tutaj nie mają do stracenia. Najczęściej pracownicy zgłaszają się dosyć często do Państwowej Inspekcji Pracy, ale jak już stosunek pracy ustanie, ze względów wiadomych, boją się utraty pracy. Pracownicy często dochodzą roszczeń, na przykład za godziny nadliczbowe, dopiero jak zostaną zwolnieni albo gdy zakończy się umowa terminowa. Jakie sprawy wpływają? Jeżeli już rzeczywiście sędziowie stwierdzili, że mieli z czymś podobnym do czynienia, to jakiego rodzaju były to sprawy? No, oczywiście część osób wskazywała na takie sprawy rzeczywiście sygnalistów działających w dobrej wierze. I tutaj może dwie takie najbardziej charakterystyczne wypowiedzi. Jedna pani sędzia opowiada o sprawie związkowca i mówi tak, bo działacze związkowi często się odważają na takie zachowania, na krytykę przełożonych czy pracodawcy. Działacze związkowi, którzy mają jakąś ochronę, to jest właśnie charakterystyczne, że oni mniej się boją. I dalej, też ciekawy przypadek. Sędzia B badała sprawę starszego pana, który płakał, że ujawnił malwersację podległej księgowej, że zwolniono ją, ale i jego. Podali, że jako szef był odpowiedzialny za pracowników. Był rozżalony, że go zwolniono. Mówił, przecież wykryłem złodziei. Nie przywrócono go do pracy. Dokładnie nie pamiętam dlaczego. To jest bardzo, prawda, tutaj znamienne, że osoba, która no pomimo, że była odpowiedzialna za nadzorowanie swoich pracowników, ostatecznie jednak wykryła te nieprawidłowości. Konsekwencje również spadają na nią. Mi ta wypowiedź przypomina sprawę, którą monitorowaliśmy w fundacji, sprawę pana Podleśniczego, który wykrył, że leśniczy wywozi drewno z lasu. I kiedy złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dostał wypowiedzenie, ale nie z tego powodu, że na przykład rozpowszechniał nieprawdziwe informacje i szkodził dobremu imieniu Lasów Państwowych, ale z tego powodu, że zbyt długo zwlekał z tą informacją. Czyli no, to się bardzo kłóci z takimi zasadami doświadczenia życiowego, prawda? Kiedy osoba najpierw chce sobie jakoś tam potwierdzić te informacje i ich wiarygodność, potem zbiera się na odwagę i to rzeczywiście czas płynie. Ostatecznie może się okazać, że działa to na jej niekorzyść. Następnie sędziowie mieli do czynienia również ze sprawami, które pokazywały, że zwyczajnie przekroczono granice konstruktywnej krytyki. Tutaj może taki przykład działacza związkowego, który rzeczywiście ujawnił dość istotny problem, mianowicie jeden z pojazdów, który miał obsługiwać ludność miasta, został w stanie niekompletnym wypuszczony bez czujnika bezpieczeństwa gazu, czyli sprawa poważna. Skończyło się to wykrzykiwaniem jakichś niepochlebnych w swej treści, czasem wulgarnych wyzwisk. Tutaj w tym kontekście może trzeba dodać jedną rzecz, mianowicie taką, że w związku z tym, że często te osoby zgłaszają nieprawidłowości i nie spotykają się z żadnym odzewem, z żadnym oddźwiękiem, faktycznie powoduje to narastanie frustracji. My również byliśmy świadkiem czasem, nie często, ale czasem jednak takich sytuacji, kiedy ta frustracja prowadziła daną osobę do tego, że ona zawiadamiała wszystkich możliwych, wszystkie możliwe osoby, organy państwowe, media. No i też zdarzało się, że tutaj już na poziomie takim bardzo interpersonalnym spór się toczył. Zdarzały się również sprawy, w których motywacje tych osób były wątpliwe. Na przykład sprawa ewidentnie polityczna, czyli w momencie, kiedy zostaje obsadzone stanowisko nową osobą po wyborach. Tutaj pada przykład trzech pań, tak zwanych opozycjonistek, jest to wzięte w cudzysłów, które robiły wszystko, żeby tego kierownika nowego się pozbyć. Inna historia, pani, która nie dostała wyższego stanowiska, na które liczyła. I my też mieliśmy podobną sprawę, była to sprawa w dużej spółce Skarbu Państwa. Przy czym problem w takiej sytuacji no, zawsze polega na tym, jakby, czy niezależnie od tego, że ta osoba ujawnia, dlatego że ktoś nie wywiązał się z obietnicy awansu, czy to umniejsza jakby jej rolę. To jest, ja to stawiam jako pytanie otwarte. Na pewno jest takie ryzyko, że osoba, która ma jakieś silne motywacje personalne, może mieć tendencję do tego, żeby stan faktyczny po prostu przedstawiać w nieco wykrzywionym świetle. I inny przypadek również takiego instrumentalnego potraktowania historii to sprawa, w której przyczyną postępowania, tak ocenia sędzia, przyczyną postępowania tej nauczycielki było to, że pani dyrektor nie chciała jej przenieść z systemu nauczania zintegrowanego klas 1-3 wyżej. I ta osoba zawiadomiła lokalną prasę o nieprawidłowościach, które de facto nie zaistniały. I oczywiście sędziowie mówią o tak zwanych pieniaczach sądowych, czyli o osobach, które no nie mają do przedstawienia żadnych istotnych problemów, natomiast zajmują dużo czasu, dlatego że na takie zgłoszenia, na takie pisma każdemu należy odpowiedzieć. Kolejne pytanie brzmi dosyć trywialnie. Zapytaliśmy, czy pracownicy sygnalizujący nieprawidłowości w miejscu pracy powinni być chronieni. Co na ten temat myślą sędziowie? I oczywiście niemal jednogłośnie stwierdzano, że tak. Mówiono, ta sprawa jest sprawą w zasadzie dosyć oczywistą. Takie rzeczy powinny być nagłaśniane przez pracowników nie tylko z uwagi na interes zakładu pracy, ale w ogóle ze względu na poczucie zwykłej przyzwoitości. Takie zachowania powinny znaleźć ochronę. Ale również z powodów czysto pragmatycznych, czyli po to, żeby zachęcić ludzi do ujawniania nieprawidłowości i również po to, żeby zakład pracy mógł się dowiedzieć, że coś niedobrego dzieje się w jego murach. Inna przyczyna to taka, że pracownik w sporze z pracodawcą, tak tutaj oceniają sędziowie, jest zazwyczaj stroną słabszą. On jest słabszy i w postępowaniu sądowym, i też najczęściej jest to pracodawca, który inicjuje rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast to, co było dla nas zaskoczeniem, to fakt, że stosunkowo rzadko w tym szukaniu uzasadnienia tego racjo, dlaczego ta ochrona powinna być, sędziowie mówili, że wymaga tego właśnie ten interes społeczny, w imieniu którego występuje sygnalista. Wcześniej mówiłam o ustawie brytyjskiej, Public Interest Disclosure Act. Ona powstała w ten sposób, że ustawodawca w końcu doszedł do wniosku, że wiele katastrof mogłoby się nigdy nie wydarzyć, gdyby informacje płynące ze strony pracowników zostały poważnie potraktowane. Po prostu zrobiono zestawienie raportów, takich pokontrolnych raportów przeprowadzonych w Parlamencie Brytyjskim i w każdym z tych raportów była informacja zawarta, że pracownicy właściwie wiedzieli o nieprawidłowościach. Tylko albo było tak, że nie trafiło to na te odpowiednie osoby, albo po prostu w danej firmie panowała atmosfera niesprzyjająca ujawnianiu takich informacji. Więc to, co nas zaskoczyło w wywiadach, było to, że sędziowie stosunkowo rzadko się do tego odwoływali. Raczej jako to racjo wskazywano po prostu sprawiedliwość, dobro pracodawcy bądź tak zwaną zwykłą przyzwoitość. Ochrona prawna tak, ale oczywiście dawano pewne warunki. Czyli po pierwsze powinna być to ochrona osoby, która działa w dobrej wierze, to o czym na początku wspominałam, ale również osoby, która zgłasza fakty prawdziwe. Do tego jeszcze wrócimy. Wskazywano również na pewne obawy, mianowicie sędziowie obawiają się tego, że taka ochrona może wyzwolić po prostu napływ wniosków zupełnie niezasadnych, niczym nieuzasadnionych, tak zwanych pieniaczy sądowych. Oczywiście obawy dotyczące tego, że będzie to regulacja wykorzystywana dla prywatnych interesów. I to właściwie byłoby wszystko, jeśli chodzi o obawy. Pytanie, czy polskie prawo chroni sygnalistę? Z jednej strony wskazywano, że tak zresztą jak minister pracy i polityki społecznej, że są środki prawne zawarte w kodeksie pracy. Mówiąc w skrócie, właściwie nie ma takiego działania pracodawcy, od którego pracownik nie mógłby się odwołać do sądu pracy. Jest to zarówno wypowiedzenie umowy pracy, również tak zwane dyscyplinarne zwolnienie. W sytuacji, kiedy pracownik otrzyma wypowiedzenie zmienia zatrudniający, czyli następuje degradacja tego pracownika, bądź jakieś niekorzystne ukształtowanie jego warunków pracy. Również można złożyć odwołanie do sądu. W przypadku dyskryminacji są przewidziane specjalne roszczenia i w przypadku mobbingu również. W końcu sędziowie również mówili o tym, że pracownik, który się czuje pokrzywdzony, może również się odwołać do tak zwanych zasad współżycia społecznego. To było na początku wywiadu. Ja za chwilę pokażę, jak funkcjonują te regulacje, gdy im się przyjrzeć troszkę bardziej z bliska. Natomiast z drugiej strony również na samym początku wywiadu wskazywano na bariery w dostępie do ochrony prawnej. I jakie to są bariery? Po pierwsze, nie ma żadnej ochrony prewencyjnej. Tutaj wskazywano na brak ochrony danych osobowych takiej osoby, czyli osoba, która, pracownik, który zgłasza nieprawidłowości, no właściwie musi się liczyć z tym, że ta informacja wypłynie, jeżeli on zgłasza te informacje do zarządu, a dotyczy to jego kierownika, to musi się liczyć z tym, że ten kierownik dowie się o tym fakcie. Jakieś 2 lata temu GIODO, czyli Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wydał interpretację dotyczącą ustawy o ochronie danych osobowych, bo tutaj powstawała wątpliwość, czy przypadkiem nie jest tak, że pracodawca tak naprawdę ma obowiązek poinformować osobę w cudzysłowie podejrzewaną o nieprawidłowości, kto był źródłem tych informacji. Gdy się przyjrzeć zapisowi ustawowemu, to właściwie należałoby dojść do wniosku, że on jest tak szeroko ujęty, że tak, że pracodawca powinien poinformować tego, jeszcze raz powiem w cudzysłowie, podejrzanego, kto na niego również w wielkim cudzysłowie doniósł. GIODO wydał taką interpretację, że nie ma takiego obowiązku, ale no trochę to wygląda w ten sposób, że raczej nie ze względu na literalne brzmienie ustawy, a bardziej ze względu pewnie na świadomość tego, jakie znaczenie ma ochrona prawna dla takich osób. Istotną barierą według sędziów jest brak ochrony przed bezzasadnym wypowiedzeniem przy umowach terminowych. Ta ochrona jest tutaj bardzo szczątkowa, dlatego że sąd bada tylko wypowiedzenie od strony formalnej, a więc czy zostało ono skonsultowane z odpowiednimi osobami i tak dalej. Natomiast nie może badać zasadności. Nie może dlatego, że pracodawca jest w ogóle zwolniony w tym przypadku z obowiązku podania przyczyny. No a jeżeli tej przyczyny się nie podaje w wypowiedzeniu, to w takim razie nie ma tak naprawdę czego badać. Sędziowie wskazywali również, że pracodawca może się posłużyć pretekstem. I tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jedna przyczyna, tak naprawdę jedna uzasadniona przyczyna wystarczy, żeby rozwiązać stosunek pracy. I może ja zacytuję również tutaj wypowiedź jednego z sędziów. Nie ma pracownika, który by się nigdy nie spóźnił do pracy. Nie ma pracownika, który by zawsze był idealny. Myślę, że każdy z nas ma taką świadomość, że gdyby ktoś się przyjrzał jego czynnościom, tak wziął pod lupę, to znalazłby coś, co jest nieprawidłowe. Ja mogę jako przykład dodać też z historii, które tutaj mieliśmy okazję obserwować. W stosunku do jednego sygnalisty rozwiązano umowę, powołując się na jego długie nieobecności. Te długie nieobecności miały tutaj utrudniać organizację tej jednostki. Kolejną przyczyną, kolejną barierą jest to, że wypowiedzenie jest to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę. Wobec tego nie musi być to żadna doniosła przyczyna, nie musi być to jakaś szczególnie zawiniona przyczyna przez pracownika. W niektórych wypowiedziach nawet widać takie określenia, że właściwie przyczyna może być błaha. Być może jest to za daleko posunięte, ale pada taka jedna wypowiedź. Granice procesu. W kilku wywiadach pojawiło się takie stwierdzenie, że właściwie sąd jest ograniczony tym, co jest podane w wypowiedzeniu. A więc jeżeli w wypowiedzeniu jest podana likwidacja stanowiska pracy, a przychodzi sygnalista i mówi, że to nie likwidacja stanowiska pracy, ale moje informowanie o nieprawidłowościach spowodowało, to ponieważ nie ma tego w wypowiedzeniu, sąd nie może tego badać. Nie było tych wywiadów dużo, natomiast jednak to się pojawiło. Może tutaj też warto akurat zacytować, bo to jest dosyć istotne ograniczenie, które myśmy również widzieli. Proces przed sądem pracy toczy się w granicach przyczyn podanych w wypowiedzeniu umowy o pracę. A więc my w procesie nie możemy badać, czy podstawę wypowiedzenia stanowiła aktywność pracownika. Musimy się skupić na kwestii przyczyny, która jest podana w oświadczeniu o wypowiedzeniu. To powoduje, że zainteresowanie sądu jest troszkę inne niż chciałby pracownik. Druga bariera, na którą już na samym początku wywiadów właśnie wskazywali sędziowie, to jest fakt, że kiedy pracodawca podaje jako powód rozwiązania stosunku pracy likwidację stanowiska pracy, sąd jest właściwie bezradny. Sąd jest bardzo, może bezradny to jest za daleko powiedziane, ale jest bardzo ograniczony tym, że tutaj po drugiej stronie jest wolność gospodarcza i pracodawcy wolno kształtować i swoje zatrudnienie, i strukturę organizacyjną, a więc wolno mu również zlikwidować stanowisko pracy. Kolejne bariery to problemy związane z wykazaniem w czasie postępowania dowodowego tej rzeczywistej przyczyny. Sędziowie również wskazywali na to, że w postępowaniu dowodowym jest niekorzystnie dla pracownika rozłożony ciężar dowodu. Mówiono w ten sposób. Być może ze względów procesowych dobrze by było wprowadzić zasadę innego ciężaru dowodu. To pracodawca powinien wykazać, że ta przyczyna, na którą powołuje się pracownik, jednak nie miała miejsca, że rzeczywiście on, czyli ten pracodawca, zachował się w sposób prawidłowy. Ten ciężar dowodu mógłby, ten rozkład ciężaru dowodu mógłby pomóc pracownikowi. Następnie zasada kontradyktoryjności, czyli takie założenie, że sąd jest tutaj bezstronnym arbitrem i nikomu nie pomaga, nie pomaga żadnej ze stron, że strony są samodzielne. Ta zasada od kilku lat jest wzmacniana, na co zwracają sędziowie uwagę. Teraz w ogóle w naszej procedurze jest tak, że po nowelizacji, która miała miejsce kilka lat temu, dąży się do tego, aby proces w sprawach pracowniczych był zrównany z procesem cywilnym, czyli żeby zgodnie z procedurą rozkładać ciężar dowodu. Co nieudowodnione, to do widzenia, nie bawimy się. Wcześniej wspominałam o rekomendacjach wydanych przez Government Accountability Project. Ta fundacja rekomenduje, żeby sygnalista idący do sądu pracy mógł uzyskać odszkodowanie pokrywające jego realną szkodę, którą poniósł. W kodeksie pracy jest to ograniczone do wysokości 3 wynagrodzeń maksymalnie. I tutaj sędziowie też wskazują, że to jest problem. W ostatnim czasie zostało wydane orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny, które to nieco modyfikuje, ale z tego co wiem, to i tak w oddzielnym postępowaniu takiego roszczenia można dochodzić. Jedna z pań sędzi zwróciła uwagę, że okres pozostawania bez pracy jest okresem nieskładkowym. Ten okres składkowy to jest tylko ten okres, za który otrzymuje się odszkodowanie. I również w opinii niektórych sędziów nie ma tu jakiejś logiki w ustalaniu opłaty sądowej. Może się okazać, że ta opłata sądowa będzie zbyt wysoka. Sytuacja wygląda w ten sposób, że poniżej 50 tysięcy złotych przy wartości przedmiotu sporu tej opłaty nie ma, natomiast powyżej jest już opłata. Pani sędzia zwraca uwagę, że te 50 tysięcy złotych dosyć szybko można osiągnąć, bo to jest wysokość wynagrodzenia razy 12, więc jak ktoś zarabia nieco powyżej 3 tysięcy, to okazuje się, że w momencie, kiedy traci pracę, jest wzywany do tego, żeby uiścić na przykład 2 tysiące złotych tytułem opłaty sądowej. I ostatnia, dosyć marginalna rzecz, niemniej wydaje mi się, że dosyć istotna, przynajmniej warto o tym wspomnieć, mianowicie takie czysto emocjonalne odbieranie pracownika. W jednym z wywiadów stwierdza się, nie zawsze jest dobry odbiór takiej osoby. Zależy też, jak dana osoba zgłaszająca takie nieprawidłowości ogólnie jest postrzegana. Czy ona jest jakimś awanturnikiem, czy ona wszędzie pokrzykuje i od wszystkich wymaga działań. Jest taki odbiór zupełnie emocjonalny, który, no, jak rozumiem tutaj z tej wypowiedzi, może również wpływać na jej ochronę prawną. My tutaj w fundacji również się z czymś takim spotkaliśmy, pomijając jakby przypadki rzeczywiście osób o tak zwanej osobowości pieniaczej, to zauważyliśmy również to już, o czym wspomniałam, że w sytuacji, kiedy sygnalizowanie jest jakby wołaniem na puszczy, rośnie frustracja. I faktycznie ta osoba może w pewnym momencie zacząć być postrzegana jako osoba niewiarygodna po prostu. Wspomniałam wcześniej o tym, że problemem, barierą może być takie sztywne ustawienie granic procesu przed sądem pracy, granic zakreślonych przez przyczynę rozwiązania umowy o pracy podaną przez pracodawcę. Tutaj pozwoliłam sobie zacytować fragment z wyroku sądowego. Jest to sprawa właśnie, o której wspomniałam. Osoba została zwolniona nie z tego powodu, że sygnalizowała nieprawidłowości, ale z tego powodu, że korzystała ze zwolnień lekarskich. I sąd mówi w ten sposób. W toku procesu sąd dokonywał ustaleń co do rzeczywistości wskazanych w piśmie wypowiadającym warunki pracy, przyczyn wypowiedzenia, czyli sąd się koncentrował na tym, czy przyczyna podana w wypowiedzeniu, a więc chodzenie na zwolnienia lekarskie, była rzeczywista. Okoliczności zaś, jakie były rzeczywiste przyczyny, a w szczególności, czy były to przyczyny wskazywane przez powoda, nie była dla procesu istotna. W związku z tym nie była badana. Więc jakby przy takim podejściu, prawda, tych sztywnych granic procesu sądowego, może się okazać, że w ogóle fakt sygnalizacji nie staje się przedmiotem badania sądu. On w ogóle jakby na tę arenę może nie wypłynąć. Teraz przejdźmy do likwidacji stanowiska pracy. Tak jak już chyba wspomniałam, monitorując postępowania toczące się w sprawach sygnalistów, mieliśmy już okazję zauważyć, że coś niedobrego dzieje się wtedy, kiedy pracodawca wskazuje likwidację stanowiska pracy. I teraz po części, no, z czego to wynika? Otóż jest tak, że Sąd Najwyższy przyjmuje takie założenie, że decyzje w przedmiocie zmniejszenia zatrudnienia należą do sfery organizacyjnej zakładu pracy, i dlatego nie podlegają one kontroli w sporze o bezzasadność wypowiedzenia. To jest jednego orzeczenia. I druga teza w tym samym nurcie. Likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a decyzje co do przydatności i celowości utrzymania danego stanowiska mieszczą się w uprawnieniach pracodawcy i nie podlegają ocenie sądowi pracy, ocenie sądu pracy. Może zanim jeszcze przejdę do tego, czy argumentacja sygnalisty, tak jak tutaj wskazaliśmy, byłaby skuteczna, to jeszcze powiem, czym sędziowie uzasadniają takie podejście. Otóż mówi się o tym, że i trudno oczywiście te argumenty zbić, że pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na swoje ryzyko. Można powiedzieć tak, to jest mój zakład, ja go stworzyłem, moja firma i żebym ja jeszcze nie mógł zatrudnić tego, kogo chcę, to są moje pieniądze, moje oszczędności. Inny sędzia stwierdza, wkraczamy w obszar swobód działalności gospodarczej. Dlaczego mamy pracodawcy coś zakazywać? Opisywany tutaj problem jest dość istotny, ten problem, z którym przychodzi sygnalista. Natomiast on też godzi w pewne wartości. I rzeczywiście w wywiadach dosyć często pojawiał się ten wątek tej kolizji wartości, tak? Tylko że pytanie, które próbowałam postawić na początku, jak zdefiniujemy te wartości, które leżą na dwóch szalach? Po jednej stronie jest oczywiście ta wolność gospodarcza, fakt, że pracodawca na własne ryzyko, a nie na ryzyko pracownika prowadzi działalność gospodarczą. To jest jedna szala, a druga szala, pytanie, co jest na tej drugiej szali? Czy to jest to dobro zakładu pracy? Czy to jest to poczucie przyzwoitości tylko? Czy to jest coś więcej? Czy to jest na przykład właśnie jakiś interes społeczny w każdej konkretnej sytuacji, jakiś inny, prawda? W przypadku halemby, no to już taki był bardzo daleko posunięty, bardzo istotny, życie ludzkie. Ale pewnie są też inne przypadki, kiedy chodzi po prostu o środki publiczne przykładowo. Zadaliśmy takie pytanie, czy argumentacja sygnalisty, który mówi, że faktycznie likwidację przeprowadzono, jednak nie ze względu na te rzeczywiste potrzeby, ale po to, żeby dokonać pewnego odwetu, po to, żeby pozbyć się niewygodnego pracownika. Czy taka argumentacja w sądzie pracy byłaby skuteczna, jakie miałaby szanse powodzenia? Sędziowie w większości przypadków odpowiadają, że bardzo nikłe byłyby te szanse powodzenia takiej strategii obrony. Natomiast oczywiście muszę tutaj dodać jeszcze informację o dwóch wypowiedziach, w którym mówi się, że takie podejście do tego orzecznictwa Sądu Najwyższego jest pewnym uproszczeniem. Że owszem, jest to orzecznictwo, ale to nie oznacza, iż Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie nie dopuszcza możliwości, że pod tymi faktycznymi zmianami organizacyjnymi coś się kryje. Że one są pozorne w tym znaczeniu, iż pracodawca nie zwolnił pracownika dlatego, że zrobił reorganizację, ale na odwrót, zrobił reorganizację po to, żeby pracownika zwolnić. Tutaj się pojawia pojęcie pozorności. Ja za chwilę też będę mówiła o tym, w jaki sposób ta pozorność jest rozumiana na sali sądowej. W jaki sposób pracownik sygnalista może się bronić? Po pierwsze, może wykazywać pozorność likwidacji i jak to jest rozumiane. Zlikwidowano stanowisko, ale za 3 miesiące zatrudniono na tym stanowisku jakąś inną osobę. Pracodawca pozostawia, to jest jeden przypadek, drugi pracodawca pozostawia takie stanowisko, tylko czasem inaczej je nazywa. Czyli jest ten sam zakres obowiązków, ale jakaś inna nazwa i to stanowisko jest wplątane w inną strukturę. Oczywiście sędziowie zwracają również uwagę na to, że czasem uprawnienia zlikwidowanych stanowisk są przekazywane między innych pracowników i robi się takie zamieszanie, że ciężko dojść do ładu, o co właściwie w całej tej sprawie chodzi. Podsumowując tę pozorność likwidacji, z wywiadów wyłania się jednak taki obraz, że ta pozorność jest też dosyć wąsko rozumiana. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, czy to stanowisko zostało faktycznie zlikwidowane, czy nikt nie został zatrudniony w ciągu kolejnych miesięcy, czy nie zostało przesunięte, czy nie było jakichś manipulacji w rozdziale zakresu obowiązków. Natomiast za pozorne, tak wynika przynajmniej z wywiadów, za pozorną likwidację nie zostanie uznana taka likwidacja, która została właśnie przeprowadzona po to, żeby pracownika się pozbyć. To nie jest pozorność. Inna metoda to odwołać się do tak zwanych kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Czyli argumentować, że było nas 5, a ja zostałem wybrany. Przy czym no, ta strategia, może jeszcze dodam, co się bierze pod uwagę. Bierze się różne rzeczy pod uwagę. Staż pracy, wiek, ewentualnie uprawnienia dotyczące stałych świadczeń, sytuację rodzinną, czyli jest ktoś na utrzymaniu i tak dalej. Takie okoliczności sprawdzamy. Ale też bierzemy pod uwagę to, czy wybór na konkretnego pracownika nie padł właśnie z tego powodu, że ten pracownik coś wcześniej ujawnił. A więc tutaj jest jakaś furtka, z czym sędziowie przyznawali, że no ta strategia nie będzie skuteczna wtedy, kiedy to było jedyne takie stanowisko, a więc na przykład był to radca prawny, albo na przykład główna księgowa, albo jakiś główny specjalista, główny inżynier. I no drugi przypadek, kiedy też ta strategia może zawieść, wtedy, kiedy ten sygnalista będzie mieścił się w ogólnie zastosowanych kryteriach. I taka sprawa też tutaj wśród różnych przykładów została przytoczona, mianowicie chodziło o osobę, która była zatrudniona w księgowości, była najmłodszą osobą w tej księgowości i złożyła niekorzystne zeznania w sądzie pracy, niekorzystne dla pracodawcy i została zwolniona. A ponieważ była najmłodszą i tutaj no, te kryteria doboru właściwie były obiektywne, prawda? Trudno było to podważyć. Następną metodą jest postawienie pytania, czy pracownik może kwestionować ekonomiczne podstawy likwidacji. Taka propozycja pojawiła się w wywiadach pilotażowych, dlatego włączyliśmy to pytanie do wywiadów już właściwych. O co tu chodzi? Chodzi o to, że pracownik być może mógłby w sądzie pracy powiedzieć w ten sposób, że pracodawca mówi, że jest trudna sytuacja ekonomiczna i wobec tego ja muszę być zwolniony, ale to nieprawda, dlatego że w ciągu ostatniego okresu przed zwolnieniem ilość zamówień rosła, nasza produkcja rosła i tak dalej. Wobec tego, czy taka strategia byłaby skuteczna, czy nie? I tutaj odpowiedzi były bardzo rozpięte. Od odpowiedzi, że tak, że to mogłoby się udać, aż po odpowiedzi, że raczej nie. Pozwolę sobie kilka zacytować. Sąd bada sprawy ekonomiczne, tak jak każdą przyczynę. Czy faktycznie mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej, czy też nie? Mówiono o tym, że żeby ta strategia się powiodła, to właściwie pracodawca musiałby skonkretyzować w wypowiedzeniu, że likwiduje dlatego, że spadła liczba zamówień. Jeżeli według pracodawcy ilość zamówień spada, a faktycznie rośnie, to pracodawca podaje nieprawdę, czyli przyczyna jest nieprawdziwa. Ale z drugiej strony, gdyby pracodawca już użył pojęcia racjonalizacja zatrudnienia, no to wtedy znowu sąd staje się bezradny. Nie jest rolą sądu sprawdzanie, czy rzeczywiście dana ilość pracowników poradzi sobie z zadaniami w ciągu 8 godzin pracy. Ktoś inny w wywiadach zauważa, że rzadko kiedy pracodawca na tyle by się wystawił, aby podać taką przyczynę w wypowiedzeniu. W kilku wywiadach, właściwie w niewielu, ale padła taka propozycja, żeby znów odwołać się do tych klauzul generalnych i ja za chwilę o tym będę mówić. Może jeszcze w podsumowaniu problematyki związanej z likwidacją stanowiska pracy zacytuję jeszcze jedną wypowiedź. Sąd nie bada, z jakiej przyczyny zlikwidowano stanowisko. Uznając, że pracodawca podejmuje racjonalne działania, uzasadnione ekonomicznie i tak dalej. Także, jeżeli likwidacja nastąpiła z powodu, że pracownik gdzieś zgłosił jakieś nieprawidłowości, nie ma to wpływu na uznanie zasadności wypowiedzenia. Klauzule generalne. Można powiedzieć, że w takim bardzo intuicyjnym odczuciu, jak się patrzy na sprawę osoby, która została zwolniona dlatego, że chciała podjąć jakieś działania korzystne dla interesu społecznego, że to jest rzeczywiście niesprawiedliwe. A więc można by w takim razie iść do sądu, gdzie ta sprawiedliwość ma się wydarzyć i zwyczajnie stwierdzać, że to, co mi się przydarzyło, godzi w poczucie sprawiedliwości, w zasady sprawiedliwości. Rzeczywiście w kodeksie pracy jest taka podstawa, przy czym tak jak Państwo teraz macie okazję zobaczyć, przeciętny człowiek, który weźmie do ręki kodeks pracy, chyba trudno mu będzie tutaj odkodować ten zapis ustawowy, że tu chodzi właśnie o te zasady sprawiedliwości. Więc pierwsza taka bariera czysto komunikacyjna, przeciętna osoba, żeby znaleźć tę podstawę prawną w kodeksie kodeksie pracy właściwie powinna go czytać z komentarzem bądź z orzecznictwem, ewentualnie no, zwrócić się do fachowca o pomoc, co oczywiście tutaj podraża jej ochronę. Kodeks pracy przewiduje, że nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Osoby, które wiedzą, o co chodzi, bardzo przepraszam, że muszę to wyjaśnić, jednak wyjaśnię, o co tu właśnie chodzi. Otóż myśmy doszli do takiego wniosku, że na pewno nie jest przeznaczeniem prawa pracodawcy do zwolnienia pracownika, karanie tego pracownika. Na pewno nie jest społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa pracodawcy do zlikwidowania stanowiska pracy, karanie pracownika, który ujawnił nieprawidłowości i na pewno kłóci się to z zasadami współżycia społecznego. Wobec tego zapytaliśmy sędziów, znów jak funkcjonują w ogóle tak zwane klauzule generalne w sądzie pracy, czy one są dostępne dla pracowników, czy to jest proste narzędzie do stosowania, czy też nie. Dodatkową inspiracją, żeby o to pytać, był nie tak dawny wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, firma, która rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia, czyli to, co powiedziałam, w umowach terminowych nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia, ale nie może nadużywać swego prawa do zwolnienia. I tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, że sądy niższych instancji powinny również zweryfikować to konkretne wypowiedzenie w świetle artykułu 8, czyli artykułu, który mieliśmy przed chwilą przed oczami. Może dodam, że sprawa dotyczyła pracownicy, która złożyła niekorzystne dla zarządu firmy zeznania w prokuraturze. Miała umowę terminową i została zwolniona. Sąd rejonowy i sąd okręgowy nie badały tej sprawy pod kątem właśnie tutaj zgodności z artykułem 8 i Sąd Najwyższy stwierdził, że jednak należałoby tę sprawę badać. Natomiast spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. Jakie są ograniczenia stosowania klauzul generalnych? Otóż pierwsze takie ograniczenie, które wynika też ze specyfiki w ogóle klauzul generalnych. Takie mianowicie, że to jest instytucja wyjątkowa. Może tutaj posłużę się znowu cytatem. Sąd stosuje klauzule generalne, kiedy widzi, że wyrok na podstawie przepisów bez stosowania tych klauzul generalnych byłby szczególnie niesprawiedliwy. Trudno w prawodawstwie przewidzieć wszystkie stany faktyczne i uregulować je przepisami prawnymi. A więc to jest taka furtka, która pozwala sądowi zaniechać stosowania konkretnej normy prawnej, czyli na przykład normy prawnej, która mówi pracodawcy, wolno ci pracodawco zwolnić pracownika zatrudnionego na umowę terminową bez podawania przyczyny. Artykuł 8 robi taką furtkę, można od tego odstąpić, ale ponieważ to jest wyjątek, więc bardzo ostrożnie się do tego podchodzi, to nie stosuje się tego jako chleb powszedni, mówiąc potocznie. Rzadko kiedy uznaję, że jest podstawa do zastosowania klauzul generalnych, bo mówiąc szczerze, to musi być naprawdę wyjątkowa sytuacja, aby zrezygnować, i to jest istotne, ze stosowania przepisu ustawowego na rzecz klauzuli. Czyli tutaj jest sędzia staje wobec takiego dylematu. Tutaj jest przepis ustawowy, tutaj no i też jest to przepis ustawowy, ale jednak jest to klauzula generalna. Poza tym klauzule generalne w jakiś sposób zaburzają taką stabilność prawa. Pracodawca czy też pracownik, bo one różnie działają, wie, że kodeks pracy w artykule takim i takim daje mu takie prawa. Tutaj idę do sądu, okazuje się, że sąd powołuje się na coś dosyć abstrakcyjnego i podważa to, co ja mam zapisane expressis verbis i czarno na białym. Natomiast to, co zrobił Sąd Najwyższy w zacytowanym przed chwilą orzeczeniu, to właśnie było to. Sąd Najwyższy jakby zastosował klauzulę contra legem. I jak tutaj, jakie były reakcje na to orzeczenie? Jeżeli nie badamy przyczyny, bo tak przewidział ustawodawca, to jak mamy powołać się na klauzulę generalną? Pyta sędzia. Takie powództwo oddalamy na pierwszym terminie, jeśli od strony formalnej jest wszystko w porządku oczywiście. To i tak sukces, że ta sprawa w jakiś sposób doszła do Sądu Najwyższego. A więc widać tutaj w tej wypowiedzi, że no jest nikła szansa, że tego typu przełomowe orzeczenie i takie bardzo, że tak powiem, uwrażliwione na sytuację sygnalisty czy na ten interes publiczny mogłoby zapaść w sądzie rejonowym. Mniej kontrowersji budzą takie sytuacje, kiedy tę klauzulę generalną można zastosować w obszarze, gdzie nie ma takiej bezpośredniej regulacji ustawowej. Ktoś stwierdza, że klauzula generalna, że ta instytucja ma zastosowanie wtedy, kiedy wyraźnie przepis ustawy czegoś nie reguluje. I to, o czym wcześniej mówiłam, na przykład dobór kryteriów do zwolnienia, kryteriów wyboru pracownika do zwolnienia, tutaj też właśnie sędziowie wspominali, że tak naprawdę to się opiera na klauzulach generalnych. Czyli, że byłoby niesprawiedliwie zwolnić pracownika, który ma na przykład piątkę dzieci, a na przykład pracownika, który nie ma żadnego wsparcia materialnego w swojej jakiejś sytuacji rodzinnej. Że bardziej sprawiedliwe jest zwolnić osobę, która na przykład nie ma dzieci, być może ma możliwość jakiegoś wsparcia się na małżonku czy na rodzinie. To omówiliśmy. Klauzule generalne są pojęciem niedookreślonym. I tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że sąd w wyroku i w uzasadnieniu będzie musiał w jakiś sposób zidentyfikować, w jakiś sposób opisać tę klauzulę, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, z jednej strony jest ten przepis ustawowy, a więc z drugiej strony no, nie można się tego powołać na artykuł 8, tylko trzeba to jakoś rozbudować. I co mówią sędziowie? To jest trudne. Wymaganie jest takie, aby te zasady współżycia społecznego zidentyfikować, niekoniecznie nazwać, ale opisać. Jeżeli pracownik podnosi taki zarzut, to musi wskazać, o co konkretnie mu chodzi, to już inna wypowiedź, dlaczego wypowiedzenie miałoby być sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Sam taki zarzut, zwalniają mnie i to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nie ostanie się w sądzie. To jest z kolei wypowiedź, która no, sugeruje, że byłoby dobrze, żeby przy takiej strategii popracował pełnomocnik, a więc już nie sam pracownik, który da sobie radę, tylko tutaj potrzebny byłby pełnomocnik. Kolejna wypowiedź, bardzo interesująca, jest to wypowiedź w sądzie odwoławczym zanotowana. Sąd opisuje następującą sytuację. Sąd niższej instancji napisał ogromne uzasadnienie, a faktycznie z całego tego uzasadnienia ważne było tylko jedno zdanie, że sposób postępowania pracodawcy, traktowania jednego pracownika gorzej, innego lepiej, to jest po prostu niesprawiedliwe, a zasady współżycia społecznego nakazują sprawiedliwe traktowanie pracowników. Czyż trzeba lepszego uchwycenia istoty rzeczy? To mi się spodobało, tylko zastanawiam się, po co ten sąd napisał 30 stron, kiedy wystarczyłby jeden akapit. To myślę, że to jest taka wypowiedź, no, ponieważ jest to sąd odwoławczy, więc podbudowana takim komfortem, prawda, że nikt tego wyroku nie uchyli. Zresztą w tej wypowiedzi dalej sędzia przyznaje, że na pewno było to bardzo rozległe uzasadnienie, było po prostu przejawem asekuracji, prawda, żeby, ponieważ ja się tu powołuję na zasady współżycia społecznego, więc żeby nikt nie zarzucił sędziemu, że jest to być może zbyt abstrakcyjne i zbyt dowolne. Dalej. Wskazywano, że klauzule generalne to jest instrument subsydiarny. W niektórych wypowiedziach, na przykład w tej, mówi się następująco. Klauzule stosuje się pomocniczo. To nie może być podstawa sama w sobie. To musi być taka sytuacja, że rozstrzygnięcie sprawy jest na tak, a klauzule są powołane pomocniczo. Czyli właściwie można by powiedzieć, że no, przy takim podejściu, dosyć restrykcyjnym, właściwie ta klauzula już nie jest potrzebna. Dlatego, że sąd na podstawie innych argumentów może uwzględnić powództwo. Można się posiłkować klauzulą generalną, jeśli mamy jeszcze coś innego. Następne ograniczenie to to, że klauzule generalne w warunkach procesu kontradyktoryjnego też funkcjonują w sposób specyficzny. To znaczy, myśmy zapytali, czy sąd może sam z własnej inicjatywy powołać się na klauzule generalne. I tutaj właściwie powszechnie przyznawano, że tak, że nie ma takich ograniczeń. Niemniej były też takie wypowiedzi, w których wyczuwało się pewną taką ostrożność, prawda? Ostrożność wynikającą właśnie z zasady kontradyktoryjności. Przyznam, że klauzule generalne stosuję w małym zakresie, ale zdarzają się. Zmienił się sposób sądzenia, zmieniła się procedura. Kiedyś sąd mógł kierować postępowaniem, niejako prowadził proces za pracownika. W tej chwili prawie w każdej sprawie jest pełnomocnik. Sędziowie nie mają wtedy prawa ingerować. Sędziowie również podkreślali, że z powodów czysto pragmatycznych najlepiej byłoby, gdyby ten zarzut zgłosił sam pracownik. Bezpieczniej jest zgłosić zarzut. Zgłoszenie tego zarzutu w piśmie procesowym nakieruje sąd do zbadania. Jeżeli jest konkretny zarzut w piśmie, to nie chcąc się narażać później przed sądem drugiej instancji na zmianę czy uchylenie wyroku, wypada z każdym zarzutem się rozprawić. I tutaj też właściwie wniosek płynąłby taki, że byłoby dobrze, gdyby w takim postępowaniu był profesjonalny pełnomocnik. Kolejne pytanie, które zadaliśmy, to jest pytanie, które już wcześniej nam sugerowali sędziowie i o którym wspomniałam. Mianowicie, czy byłaby taka skuteczna następująca argumentacja? Argumentacja sygnalisty, który by stwierdził, że likwidacja stanowiska pracy rzeczywiście miała miejsce, nie była pozorna, ale została przeprowadzona w odpowiedzi na ujawnienie nieprawidłowości, a w związku z tym jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. I tutaj tak, z jednej strony stwierdzono, że owszem, byłyby spore szanse na powodzenie takiej strategii. Gdyby okazało się, że tak naprawdę pracodawca zlikwidował dane stanowisko pracy tylko dlatego, że chciał się pozbyć niewygodnego pracownika, który sprowadza organy ścigania, a te zawiadomienia były uzasadnione, to można by zasądzić wtedy odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy. Ale nie przywrócenie do pracy, bo tego stanowiska już nie ma. Kiedy przyjmiemy, że rzeczywiście były uzasadnione podstawy zawiadomienia prokuratury, kiedy doszło do skazania wyrokiem sądowym, czyli ten pracownik miał rację, jako obywatel działał sprawiedliwie, wtedy można sięgnąć do klauzul. Tutaj zwracam uwagę, że sąd też się tak obwaruje taką wyjątkowością tej sytuacji, prawda? Czyli że doszłoby do skazania wyrokiem sądowym, aż to charakterystyczne. Inna wypowiedź. Sąd mógłby wtedy orzec: pracodawco, wprawdzie miałeś prawo tak zrobić, ale są wyższe cele, dla których pracownik tak postąpił. Wtedy przy pomocy artykułu 8 można by tę sytuację ratować. I tutaj sędzia dodaje, to jednak tylko teoria, bo z taką sytuacją nie spotkałam się w praktyce. To jest też charakterystyczne, że wiele pytań, które zadawaliśmy, sędziowie nie byli w stanie odpowiedzieć tak z marszu, prawda? Tutaj w moim odczuciu bardzo silnie się czuje to, że te pytania, które stawialiśmy, były dla sędziów czymś nowym i nie było takiego automatu. Myśmy chodzili naprawdę, trafialiśmy do sędziów z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Niektórzy na przykład mówili, że mają roczne doświadczenie i wtedy to było również widoczne w wywiadzie, ale mieliśmy kontakt w większości z sędziami, którzy rzeczywiście od lat orzekają w wydziałach pracy, więc taka sytuacja, że sąd nie odpowiada, że sędzia nie odpowiada z marszu, też jest charakterystyczna, prawda? Czyli no ja wnioskuję, że to były sytuacje nowe, to były pytania nowe, czyli te nasze pomysły i też niejako pomysły Ministerstwa Pracy, żeby instytucje funkcjonujące od lat przyłożyć do nowego kontekstu, do kontekstu sygnalisty, to jest jakiś zupełnie nowy pomysł. I z tym dopiero tak naprawdę ta praktyka orzecznicza musiałaby się zmierzyć. Dlatego też często te odpowiedzi są obwarowane takim zastrzeżeniem, że ja nigdy nie rozpatrywałam takiej sprawy, no ale teraz to sądzę, że w ten i w ten sposób. ale właśnie są potem takie dodatkowe zdania, że to jest jednak tylko teoria, że jakby to zadziałało w praktyce, to jeszcze do końca nie wiadomo. Kolejny przykład, który pokazuje, że rzeczywiście można by zastosować te klauzule generalne przy likwidacji stanowiska pracy, znów przy jakichś skrajnych okolicznościach. Przytoczmy skrajny przykład. Tak mówi sędzia. Jestem ciężko chora, mam nowotwór. Widzę nieprawidłowości, coś stwierdziłam i zgłaszam. Pracodawca mnie zwalnia, a są jakieś dokumenty terminowe, które trzeba szybko zrobić, więc pracodawca mówi: likwiduję stanowisko pracy, skracam okres wypowiedzenia, bo muszę zatrudnić firmę zewnętrzną, która to zrobi. Potem się okazuje, że te czynności nie są długo wykonywane. Wcale tak od razu nie zlecił ich innemu podmiotowi, tak naprawdę to leży, nie jest zrobione. Skutkiem czego na przykład nie wypłacono wynagrodzenia. Wtedy wiadomo, że to chodziło o złą wolę pracodawcy. Proszę zwrócić uwagę, ile tu jest no, takich wyjątkowych naprawdę okoliczności. Czyli to nie jest postawienie argumentu tak, jak myśmy to postawili, że po prostu, jeżeli ktoś likwiduje stanowisko pracy, ponieważ chce się mnie pozbyć, to sądowi wystarczy, żeby uznać, że jest to niezgodne z zasadami współżycia społecznego, ale muszą zaistnieć jeszcze inne okoliczności, czyli że de facto ta robota nie została wykonana, że ta osoba na przykład miała ciężką sytuację zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się też wypowiedzi takie bardzo kategoryczne, które stwierdzały, że absolutnie nie jest to możliwe, żeby ta argumentacja zadziałała. Ktoś stwierdza, jeden z naszych rozmówców, absolutnie nie, nie jest to możliwe, odwołanie się do artykułu 8. Innymi drogami się do tego dochodzi, tutaj jeszcze raz przypomnę, że tu chodzi właśnie o wykazanie tej pozorności, likwidacji stanowiska bądź odwołanie się do kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Nie jest tak, że sąd, to jest też ciekawa wypowiedź, nie jest też tak, że sąd działa w jakimś środowisku niezajętym przez nikogo. Mamy profesjonalnych pełnomocników stron, adwokatów, radców, którzy znają przepisy prawa. Gdyby sąd się wygłupił, przywołując przepisy abstrakcyjne, nieadekwatne do sytuacji, to się nie obroni. Czyli tutaj znowu wraca taka obawa, że jednak artykuł 8 wydaje się być zbyt ogólnym, żeby można było po prostu na tym oprzeć tę ochronę. Prawda? Może się okazać, że ta argumentacja, którą zastosuje sąd przy zastosowaniu artykułu 8, zostanie uznana po prostu za wielce wyimaginowaną czy zbyt abstrakcyjną. I kolejna rzecz istotna, która powraca znowu, czyli te granice procesu. Zwracano nam uwagę właśnie, że sąd bada wypowiedzenie wyłącznie w ramach granic wyznaczonych przez, jak wspomniałam wcześniej, przez przyczyny wskazane w wypowiedzeniu. A więc jeżeli w ogóle na to forum debatowania sądu w ogóle kwestia sygnalizowania nie wypływa, no to w jaki sposób tutaj zastosować klauzulę generalną, prawda? Bo jeżeli sąd nawet nie ma możliwości dowiedzieć się, że tak naprawdę przyczyną była likwidacja stanowiska pracy, no to wtedy nie może stwierdzić, że jest to niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Jeden z sędziów mówi, ale tego, że pracownik został zwolniony w związku z sygnalizowaniem nieprawidłowości, nie wiadomo w procesie. Jeżeli postępowanie toczy się w określonych ramach podyktowanych przyczynami, to nie możemy badać innych przyczyn, a tym samym zarzut, że wypowiedzenie narusza zasady współżycia społecznego, może lec w gruzach. Chcieliśmy zweryfikować następującą tezę. Wydawało nam się, że orzeczenie Sądu Najwyższego jest bardzo nowatorskie, bardzo odważne i że no, chyba jest mała szansa na to, że ono mogłoby zapaść również w sądzie rejonowym, w jednym z sądów rejonowych. Postawiliśmy taką hipotezę, że sądy rejonowe być może mniej chętnie stosują klauzule generalne niż sądy odwoławcze lub Sąd Najwyższy. Sądy rejonowe no, są w tej sytuacji, prawda, że ich orzeczenia podlegają następnie weryfikacji, więc być może chociażby z tego względu, poza tym też jakby mają zupełnie inny ogląd sytuacji, na przykład niż Sąd Najwyższy, który jakby ma ten już taki najbardziej z lotu ptaka ogląd orzecznictwa. i też on ma wyznaczać te linie orzecznicze. Więc być może jakby sądy rejonowe tutaj dosyć ostrożnie do tego podchodzą. I co nam odpowiadano? Z jednej strony mówiono nam, że to nie ma żadnego znaczenia. Zadawano pytanie, czym się różni sąd rejonowy od sądu okręgowego. Mamy ten sam kodeks pracy, te same przepisy innych ustaw i tak samo je stosujemy. Jesteśmy identycznym sądem. A nawet stwierdzano, że myślę, że u nas w sądzie rejonowym częściej stosujemy klauzule generalne, ponieważ rozstrzygamy setki spraw i mamy bezpośredni kontakt z całym postępowaniem dowodowym, co nie zawsze ma miejsce w postępowaniu odwoławczym. W jednym z sądów odwoławczych stwierdzono w ten sposób, że można mieć pewne intuicje. Można powiedzieć tak, w sądach drugiej instancji orzekają bardziej doświadczeni sędziowie, więc to doświadczenie życiowe im też coś podpowiada. Rozstrzygnęli w swoim życiu 1000 albo 5000 takich spraw, znają życie od różnych stron. A młody sędzia może się bać takiej oceny, bo to jest trudne. Więc jakby ta teza częściowo okazuje się trafna w takim znaczeniu, że im większe tutaj to doświadczenie zawodowe, tym łatwiej to klauzulę stosować. Natomiast spotkaliśmy się również z takimi wypowiedziami, w których widać, że sędziowie tej pierwszej instancji, mam nadzieję, że tutaj nie sformułuję zbyt daleko idącej tezy, no bardzo patrzą na orzecznictwo, które jest w danej apelacji. Czasem wręcz można było mieć takie niejasne wrażenie, że to jest bardziej nawet jakby takim przedmiotem skoncentrowania uwagi być może niż w takim codziennym orzekaniu, niż to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dlaczego tak? No, przede wszystkim nie zdarzyło się chyba w żadnym sądzie, żeby to orzeczenie było znane. Ono jest wprawdzie niepublikowane, natomiast no jego teza jednak wisi na stronach Sądu Najwyższego. W monitorze prawniczym był również artykuł na ten temat, a mimo to ono nie było znane. I również tę tezę, tak wydaje mi się, że trochę uzasadniają następujące wypowiedzi. Sądy rejonowe do pewnego stopnia ferują wyroki, mając na uwadze praktykę orzeczniczą, która panuje w danej apelacji. Inna wypowiedź. Rzadko odwołuję się do artykułu 8 Kodeksu Pracy, ponieważ nie jest to dobrze widziane. W gruncie rzeczy później ciężko taki wyrok obronić. I kolejna wypowiedź. Zanim sprawa trafi do Sądu Najwyższego, to przechodzi przez różne instancje, które bardzo niechętnie podchodzą do stosowania klauzul generalnych. Tych wypowiedzi w raporcie jest jeszcze więcej. Podsumowując stosowanie klauzul generalnych, zacytuję dwie wypowiedzi, które pokazują, że to muszą być rzeczywiście wyjątkowe sytuacje. Moim zdaniem klauzule te są naprawdę rzadko stosowane. Musi mieć miejsce jakaś drastyczna sytuacja. Nie wszyscy pracownicy wiedzą, że mają możliwość skorzystania z tych mechanizmów. To też pewnie jest jakaś istotna bariera, czyli kwestia wiedzy. Klauzula generalna to jest coś wyjątkowego, coś ekstra. Czym niweczymy stosowanie prawa, czy też podejmowanie decyzji przez pracodawcę. I teraz powiem, jakie bariery, czy też może jeszcze nie uprzedzajmy faktów, jak wygląda postępowanie dowodowe. Przede wszystkim ze spraw już monitorowanych w fundacji mieliśmy takie wrażenie, że czasem cała sprawa rozbija się tak naprawdę o postępowanie dowodowe, czyli przed sądem pracy pracownik nie jest w stanie udowodnić, że rzeczywiście został zwolniony nie dlatego, że zostało zlikwidowane stanowisko pracy albo bo był chory przez długi okres czasu, ale tak naprawdę dlatego, że informował o nieprawidłowościach. Widzieliśmy, że pracownicy są po prostu osamotnieni, że trudno liczyć tutaj na wsparcie ze strony byłych współpracowników. Widzieliśmy również, że pracownicy nie gromadzą dowodów na to, co widzieli. Jakby takie podejście, jakie miał właśnie ten górnik, metaniarz z kopalni Halemba, to jest jednak rzadkość. Zazwyczaj pracownicy wychodzą z założenia, że ich zadanie tak naprawdę to jest tylko zasygnalizowanie nieprawidłowości, że oni nie są tutaj żadnymi organami kontrolnymi ścigania, nie są CBA, nie są policją, żeby bawić się w przeprowadzanie postępowania dowodowego, w nagrywanie, w robienie ksero i tak dalej, nie mówiąc o tym, że pewnie samo kserowanie i wynoszenie dokumentów na zewnątrz instytucji też może spotkać się z negatywną reakcją. Ale druga rzecz, która potwierdziła trawność chyba tego naszego wyboru, że tym postępowaniem dowodowym trzeba się zająć, to były wypowiedzi sędziów udzielane już na samym początku wywiadu, czyli w tej części ogólnej. Mianowicie tutaj już też zwracano uwagę na to, że to postępowanie dowodowe może być problemem. I na przykład taka wypowiedź. Moje zastrzeżenie budzi to, że pracownicy nie mają żadnych udogodnień dowodowych jako takie. Pytanie, czy jest taka możliwość. Pewnie to jest temat na większą dyskusję, ale ten problem jest zauważalny. Pracownik może liczyć na byłych pracowników, ale jeżeli nie ma takich, musi liczyć, że któryś z kolegów wykaże się odwagą i złoży zeznania zgodne z prawdą. I to jest główny problem moim zdaniem. Możliwość dowiedzenia. W moim odczuciu problemem nie jest brak ochrony prawnej, czyli rozumiem, że tutaj sędzia ma na myśli taką ochronę expressis verbis, tak? Mówiąc w uproszczeniu, przepis, który by brzmiał, sygnalista podlega ochronie prawnej. Czyli nie to jest problemem. Tylko problemem może być udowodnienie przez pracownika w trakcie postępowania, co rzeczywiście legło u podstaw rozwiązania stosunku pracy, nie wspominając o tym, że czasem pracownik po prostu nie będzie miał możliwości udowodnienia tego, co legło u podstaw rozwiązania stosunku pracy, a to w takich przypadkach, kiedy sąd przyjmuje już wspomnianą koncepcję, że granice procesu są ograniczone przyczynami wskazanymi w wypowiedzeniu. Czym my się zajęliśmy? Po pierwsze rozkładem ciężaru dowodu, czyli kto jakie ma obowiązki dowodowe w postępowaniu przed sądem pracy. Jak wygląda sytuacja właśnie ze świadkami, którzy nadal są zatrudnieni u pozwanego pracodawcy? Pytanie, czy pracownik, żeby wybronić się w sądzie pracy, musi potwierdzić nieprawidłowości, które zgłosił, czyli czy na nim spoczywa ten dowód wykazania, że to rzeczywiście miało miejsce, o czym mówił? I w związku z tym pytaniem zadaliśmy kolejne, jakie znaczenie tutaj może mieć fakt, że prokuratura umorzyła postępowanie, bądź też jakie znaczenie może mieć to, że Państwowa Inspekcja Pracy na przykład przeprowadziła kontrolę i nie wykazała nieprawidłowości, bądź jakieś inne służby. I jeśli chodzi o rozkład ciężaru dowodu, to tutaj może zacznę od rekomendacji Rady Europy. Rada od rekomendacji, na które powoływałam się na samym początku. Na pracodawcy powinien spoczywać ciężar udowodnienia, ponad wszelką wątpliwość, że jakiekolwiek działania niekorzystne dla pracownika, więc nie tylko wypowiedzenie, ale na przykład obniżenie wynagrodzenia czy przesunięcie na jakieś mniej atrakcyjne stanowisko, dla pracownika sygnalizującego nieprawidłowości były podjęte z przyczyn innych niż fakt ujawnienia przez niego nieprawidłowości. Na takim założeniu, czyli na takim przesunięciu ciężaru dowodu na pracodawcę opierają się wszystkie te ustawodawstwa krajów anglosaskich, czyli na przykład Public Interest Disclosure Act. I też warto wspomnieć, że wspomniana Government Accountability Project szacuje, że szanse takiego sygnalisty drastycznie rosną, bo o ile nie ma tego przesunięcia ciężaru dowodu, to jego szanse na wygranie w procesie to jest od 1 do 5%, a jeżeli jest to przesunięcie, to wtedy szanse rosną od 25% do 33%. To było badanie prowadzone w różnych stanach. Jak to wygląda w naszym sądzie pracy? Otóż sędziowie mówią w ten sposób, że tak naprawdę to zależy od roszczenia, które pracownik zgłasza. Różnie to wygląda w zależności od tego, z czym idziemy do sądu pracy, a więc w tych sprawach związanych z wypowiedzeniem czy też z rozwiązaniem dyscyplinarnym. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy idziemy z dyskryminacją i trzecia, kiedy wnosimy roszczenia związane z mobbingiem. Wróćmy tutaj. I po kolei. Przede wszystkim zasada jest taka w sądzie pracy, że to pracodawca ma wykazać, że przyczyna była prawdziwa, konkretna, że w odpowiednim terminie została zgłoszona i tak dalej, została skonsultowana. Czyli można by powiedzieć, że właściwie ta rekomendacja odpowiada temu, co się dzieje w sądzie pracy, tak? Dlatego, że tutaj to pracodawca wykazuje przyczynę i jej prawdziwość. To jest jednak troszkę modyfikowane chyba w praktyce. Spójrzmy na taką wypowiedź. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że pracodawca zwalnia pracownika i podaje, że został zwolniony z uwagi na przyczynę A, B, C, natomiast pracownik mówi, że była to przyczyna D, to obowiązek dowodowy będzie leżał po stronie pracownika, czyli na samym początku tutaj jest inicjatywa po stronie pracodawcy, a następnie przechodzi, jeżeli pracownik mówi, że to jednak co innego było przyczyną, przechodzi ona na pracodawcę. Była też taka seria pracownika. Była też taka seria wypowiedzi, z których właściwie wynika, że te zasady dotyczące rozłożenia ciężaru dowodu to jest kwestia trochę teoretyczna, że tak naprawdę na sali sądowej ten dowód ciąży porówna na obu stronach. Generalnie, jak już powiedziałem, jest to rozłożone równomiernie. I też często zdarza się tak, że w momencie, kiedy zostaje wniesione powództwo, pracownik już zgłasza wnioski dowodowe, nie czekając na to, co powie pracodawca. Teraz tak, czy rzeczywiście sędziowie, jak sędziowie oceniają nasze zasady dotyczące rozkładu ciężaru dowodów w kontekście rekomendacji Rady Europy? Czy uważają, że właściwie zgadza, to, co proponuje nasz ustawodawca, odpowiada rekomendacjom? I oczywiście wiele wypowiedzi naszych rozmówców było takich, że owszem, to jest zgodne. Natomiast za odpowiadające tej rekomendacji uznawano zwyczajnie taką sytuację, że pracodawca wykazuje rzeczywistość tej przyczyny. A to jest po prostu za mało. I sędziowie to zresztą przyznają, że to nie jest takie trudne zadanie, żeby wykazać, że likwidacja stanowiska pracy na przykład była rzeczywista. Do tego tak naprawdę jakby ogranicza się tutaj to rozumienie rekomendacji Rady Europy. Nam się wydaje, że rozumienie tej rekomendacji powinno iść w takim kierunku, że w perspektywie sądu byłoby dobrze, żeby za każdym razem po prostu był fakt sygnalizowania, tak? Czyli żeby sąd miał to jakby w swoim polu widzenia. Żeby nie było takiej sytuacji, jak w jednym z postępowań, które tutaj cytowałam, orzeczenie do tego postępowania, gdzie sąd wprost uznaje, że to była okoliczność nieistotna dla procesu. Jednak pojawiały się też opinie idące w odmiennym kierunku. I tutaj podnoszone na przykład, że wprowadzenie rekomendacji Rady Europy do polskiego prawa pracy bardzo głęboko przewartościowałoby artykuł 6 kodeksu cywilnego, będący podstawą dowodzenia. Mamy co prawda przykłady, jeśli chodzi o dyskryminację, żeby stosować przerzucenie ciężaru dowodowego na pracodawcę, ale to by było ciężkie do pojęcia w pewnym wymiarze. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Pojawiały się też zarzuty, że to może rodzić wątpliwości, czy nie byłoby to niezgodne z zasadą równości zawartą w Konstytucji. I oczywiście argument, że byłoby to również niemożliwe ze względu na granice procesu. Tego nie dotyczy przebieg procesu, tak mówi sędzia. Jak już rozmawialiśmy, więc trudno to sobie wyobrazić. Ale ten sam sędzia następnie trochę łagodzi swoją wypowiedź i mówi następująco. Z drugiej jednak strony, z indywidualnego punktu widzenia, z perspektywy pracownika, takie rozwiązanie można by było uznać za uzasadnione, bo naprawdę często są podnoszone argumenty, że rzeczywistą podstawą są inne przyczyny. A więc jakby sędzia tutaj widzi, takie mam też wrażenie z perspektywy własnego doświadczenia, zasadność takiego podejścia, niemniej stwierdza, że właściwie w obecnym stanie prawnym jest to niemożliwe, żeby taką rekomendację Rady Europy zastosować. Zapytaliśmy również, co sędziowie sądzą o praktyce stosowanej w brytyjskich trybunałach zatrudnienia. Tutaj wygląda to nieco podobnie jak w przypadku Rady Europy. Znajdę odpowiedni. Nie, przepraszam bardzo, nie ma tego na slajdzie, wobec tego zacytuję. Brytyjskie trybunały zatrudnienia wychodzą z takiego założenia, że na pracodawcy ciąży dowód, że dokonałby wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu również wtedy, gdyby pracownik nie ujawnił nieprawidłowości. A więc tutaj widać, że właściwie już to ten fakt sygnalizowania wchodzi w perspektywę zainteresowania sądu. I tutaj znów, podobnie jak w przypadku rekomendacji, padały odpowiedzi, że właściwie już dziś proces przebiega w taki sposób. Jedna z pań mówi, że nie ma takiego zapisu, ale moim zdaniem nie jest on do końca konieczny. Ktoś inny stwierdza, że czy potrzebny jest taki akurat przepis? Mógłby być. Byłoby wtedy oczywiste, że w takiej sytuacji pracodawca musiałby wykazać, iż takie i takie przyczyny nie miały związku. A więc plusem na pewno uregulowania tego byłoby to, że wszelkie wątpliwości, ewentualne wątpliwości zostałyby usunięte. Ktoś inny interpretuje tę rekomendację w sposób następujący. Myślę, że można by wprowadzić takie rozwiązanie, rozszerzyć ciężar dowodu na pracodawcę. Czyli pracodawca musiałby tak naprawdę wykazać, że główną przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest przyczyna wskazana w pisemnym oświadczeniu o wypowiedzeniu, czyli to, co mamy dziś, a nie zawiadomienie złożone przez pracownika do organów ścigania, a więc coś, co dopiero jakby znowu wchodzi w to pole, w perspektywę sędziego i sądu. Dalej, osoby, które widziały sensowność zastosowania takiego rozkładu ciężaru dowodu, mówią w ten sposób. Na pewno to by w jakimś stopniu pomogło pracownikom w wykazaniu bezzasadności wypowiedzenia. Ale z drugiej strony ten sam sędzia stwierdza, nie mamy takich domniemań prawnych ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie pracy. Myślę też, że lobby pracodawców bardzo szybko by na etapie prac ustawodawczych położyło na tym swoją łapę. To już kolokwialna wypowiedź. I sędzia ten również zauważa, że zmiany w kodeksie pracy w ostatnich kilku latach idą jednak w tym kierunku, żeby rozluźniać ochronę prawną przewidzianą dla pracowników. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o sprawy o dyskryminację? Tutaj sprawa przedstawia się inaczej, dlatego że ciężar dowodu zostaje rzeczywiście przełożony na pracodawcę. I co mówią sędziowie? Tutaj pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminował pracownika. Łatwiej znaleźć dowody pracownikowi. Rzeczywiście, jeśli pracownik czuje się dyskryminowany w miejscu pracy, to jest w pewnym sensie zawsze osamotniony. I tu powinien być tak ciężar rozłożony. A w odniesieniu do spraw sygnalistów też by się to mogło wydawać uzasadnione. W sprawach o dyskryminację już jest przesunięcie ciężaru. Jeżeli pracownik wskaże, że był nierówno traktowany w zatrudnieniu, to jest jego tutaj obowiązek, który na niego czeka w sądzie pracy. Udowodnić, że był nierówno traktowany. Natomiast jaka jest rola pracodawcy? Rolą pracodawcy będzie wykazać obiektywne okoliczności, które stanowiły podstawę dla różnego traktowania pracowników. Na samym końcu przedstawię też wnioski z badania w zakresie dyskryminacji. Zadaliśmy pytanie, czy pracownicy sygnaliści mogą odwoływać się do roszczeń wynikających z zasady równego traktowania, więc zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zadaliśmy takie oto pytanie, czy zastosowanie reguł dowodowych dotyczących stosowanych w sprawach o dyskryminację do spraw sygnalistów ułatwiłoby im zadanie. I tutaj też padają różne odpowiedzi. W jednej z nich stwierdza się, trudno mi sobie wyobrazić, na ile by to zmieniło sytuację. Pracodawca i tak musi wykazać, że to, co napisał w wypowiedzeniu, jest zgodne z prawdą. A więc znowu wracamy jakby do tej podstawowej zasady, że to pracodawca wykazuje przyczynę, jej konkretność i tak dalej. Gdybyśmy zmienili ciężar dowodu, to pracodawca powiedziałby, to co mówi pracownik jest nieprawdą, ja wykazuję w ten sposób, że udowadniam, że prawdą jest to, co napisałem w wypowiedzeniu. A i tak pracodawca musi to wykazać, konkluduje sędzia. Dalej sędziowie mówią, że to, o czym też już wspomniałam, że te zasady związane z ciężarem dowodów w praktyce na sali sądowej okazują się dosyć teoretyczne. Wprowadzenie kolejnego udogodnienia, przerzucenie ciężaru niewiele wniesie. Znam to ze spraw o mobbing i dyskryminacji. To niewiele zmieni polską rzeczywistość i wzajemne stosunki między pracownikiem i pracodawcą. Nawet jeżeli pojawi się taki wątek przy artykule 45 na przykład, to i tak pracownik musi mieć na wstępie dowody, którymi z rękawa rzuci i przekona sąd. Czyli tutaj jakby znowu wracamy do tego, że tak naprawdę kto chce zasygnalizować nieprawidłowości, to musi mieć twarde na to dowody. Wszystko zależy od materiału dowodowego. Jestem sceptyczny, bo widzę, jak wyglądają dowody w sprawach o mobbing. Niemniej pojawiły się wypowiedzi sędziów, z których wynika, że jednak to mogłoby ułatwić im zadanie w sądzie pracy. Z pewnością ułatwiłoby to orzekanie na korzyść pracowników. Pracodawca musiałby jeszcze wykazać, że przyczyna wskazana w pisemnym oświadczeniu rozwiązania umowy o pracę przeważyła, i to jest chyba istotne, że ta przyczyna przeważyła przy podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę, a nie zawiadomienie złożone przez pracownika. Pracodawca musiałby wykazać, że takie rozumowanie jest uzasadnione. Co musiałby zrobić pracownik? Pracownik musiałby wykazać, że sygnalizowanie miało miejsce, czyli wtedy i wtedy poszedłem do kierownika, powiedziałem to i to. Za 2 tygodnie dostałem wypowiedzenie. Co pracodawca na to? Musiałby wykazać, że zajęto się tym w odpowiedni sposób i że to się absolutnie nie potwierdziło i nie miało żadnego związku z wypowiedzeniem. I tu byłoby to przesunięcie ciężaru dowodów, tak to rozumie jeden z naszych rozmówców. Ta osoba dotknęła dosyć ważnego tematu, mianowicie myśmy też o to pytali sądy, niestety już w naszym raporcie nie starczyło miejsca, żeby opisać to dokładniej. Czy miałoby znaczenie to, w jaki sposób pracodawca zareagował na nieprawidłowości? Myśmy niestety obserwowali w tych postępowaniach, które mieliśmy okazję widzieć bliżej, że właściwie nie ma to znaczenia, że wtedy, kiedy na przykład pracownik zbyt pochopnie biegnie od razu do mediów, to jest mu to wytknięte następnie w uzasadnieniu orzeczenia oddalającego jego powództwo. Natomiast w sytuacji odwrotnej, czyli kiedy on stopniuje jakby tę swoją działalność właśnie dlatego, że pracodawca nie reaguje, sąd to pomija w uzasadnieniu, czyli nie działa to na jego korzyść, bo można by powiedzieć, że skoro najpierw poinformował pracodawcę, pracodawca nie zareagował, to niejako sam pracodawca zmusił pracownika do tego, żeby on wyszedł na zewnątrz ze swoimi czasem być może niepotwierdzonymi informacjami. Tę okoliczność, to też warto o tym wspomnieć, bardzo biorą pod uwagę brytyjskie Trybunały Zatrudnienia. Tam rzeczywiście zwraca się uwagę na to, jak zareagował pracodawca na taką sytuację, że pracownik przychodzi i mówi, że widzi tutaj nieprawidłowości. Jeżeli zignorował ten fakt, to wtedy jest takie domniemanie, że tak naprawdę pracodawca tutaj jest współodpowiedzialny za fakt, że informacja wyciekła na zewnątrz. I w sprawach o mobbing przy tych roszczeniach sytuacja wygląda najmniej korzystnie dla pracownika, bo tak naprawdę to on musi udowodnić, że ten mobbing miał miejsce i tu jest główny problem. Sędziowie stwierdzają nawet, że jest tutaj błąd systemowy. Natomiast błąd jest z mobbingiem, mówi jeden z nich. Wyobraźmy sobie sygnalistę, który wystąpi do sądu i powie, że był mobbingowany z tego powodu, że ujawnił nieprawidłowości. To raczej sprawy nie ma szans wygrać. Właśnie przez zły ciężar dowodu. Tu ja widzę błąd i tu bym postulowała o zmianę. Ktoś inny zauważa, że na dziesiątki spraw uwzględniono zaledwie parę w naszym wydziale. To są dowodowo niebywale ciężkie sprawy. Pracownicy sobie nie zdają z tego sprawy. Kilka słów na temat tego, w jaki sposób zachowują się świadkowie na sali sądowej. Ta teza, którą postawiliśmy, czyli że nie zawsze pracownik może liczyć na wsparcie ze swoich byłych kolegów, potwierdza się i właściwie sędziowie mówią, że to jest zasada. I nie chodzi o to, że pracownicy kłamią, ale że zazwyczaj mówią, że nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem, nie byłem świadkiem takiej sytuacji. Część sędziów wręcz stwierdzała, że nigdy nie spotkali się z taką sytuacją, w której świadek złożyłby zeznania na korzyść byłego pracownika. Zauważa się rzeczywiście, że te osoby zeznają pod presją. Co sędziowie, jak sędziowie sobie radzą w takiej sytuacji? No to, co pozostaje, to oczywiście z dużą ostrożnością podchodzą do zeznań składanych przez osoby zatrudnione nadal u pracodawców, pozwanego pracodawcy. Niemniej to wszystko, co się dzieje przed sądem, składa się na materiał dowodowy i to też podkreślają sędziowie. A więc jeżeli nie ma innych dowodów, sądowi nie pozostaje nic innego, jak oprzeć rozstrzygnięcie po prostu na podstawie tego, co zostało powiedziane przed sądem. Można wyciągnąć taki wniosek, taką konkluzję, że właściwie świadkowie, którzy nadal są zatrudnieni u pozwanego pracodawcy, to jest takie źródło dowodowe, które jest mało dostępne dla sygnalistów. Z oczywistych powodów można by jeszcze dodać, że nawet pracownicy, którzy odeszli z zakładu pracy, bywa, że oni też są widziani jako nie do końca wiarygodni, dlatego że jest takie domniemanie, że być może przyszli zemścić się albo być może mają poczucie krzywdy i to poczucie krzywdy będzie miało znaczenie przy składaniu zeznań. Ostatnia kwestia związana już z postępowaniem dowodowym to pytanie, czy sygnalista musi wykazać przed sądem pracy, że miały miejsce nieprawidłowości, które wykazywał. Jakie to ma znaczenie? Otóż ma to znaczenie wtedy, kiedy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę i podaje przyczynę wprost, że ty, pracowniku, ujawniłeś nieprawdziwe informacje na temat stosunków panujących w naszym zakładzie pracy i w związku z tym godziłeś w dobre imię swojego pracodawcy. Wobec tego to, co powinien zrobić pracownik, być może, to jest wykazać nieprawdziwość tej wskazanej przyczyny, a więc wykazać, że to, co mówił, było prawdą. Pytaliśmy sędziów, czy rzeczywiście tak by widzieli tutaj obowiązki dowodowe pracownika. Dodam jeszcze, że Rada Europy wychodzi z trochę innego założenia. Tutaj jest taka rekomendacja, żeby przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy ta osoba działała w dobrej wierze. A dobra wiara jest rozumiana w ten sposób, że taka osoba powinna mieć uzasadnione podstawy sądzić, że to, o czym mówi, faktycznie miało miejsce. I oczywiście eliminuje dobrą wiarę sytuację taka, kiedy osoba działa w celu bezprawnym bądź nieetycznym. Brytyjskie trybunały zatrudnienia przyjmują, że to są takie sytuacje, kiedy na przykład informacja została sprzedana jakiejś brukowej gazecie przykładowo. Jak wygląda to w naszych sądach? Co do samej rekomendacji, to sędziowie dosyć pozytywnie na nią zareagowali, ale jednocześnie wskazywano, że nie bardzo jest tutaj podstawa prawna, żeby ją stosować. Że owszem, dosyć ważne jest to, jest potwierdzenie tych nieprawidłowości. To znaczy, mówiąc najbardziej ogólnie, oczekuje się, że rzeczywiście pracownikowi uda się to potwierdzić. Było bardzo niedużo wypowiedzi takich, w których stwierdzano, że to jest po prostu niemożliwe, że pracownik tego nie zrobi, a więc nie można tego od niego oczekiwać. Zazwyczaj było uznawane, że jest to okoliczność istotna, natomiast w niektórych sytuacjach ewentualnie można oczekiwać przynajmniej uprawdopodobnienia, że rzeczywiście coś nieprawidłowego działo się w zakładzie pracy. I teraz tak, sędziowie, którzy uznawali, że rzeczywiście zwracaliby uwagę na tą dobrą wiarę, ale jeszcze raz przy takim założeniu, że jednak ta dobra wiara ma jakieś wtórne znaczenie. Jakie mieli propozycje? No, też mieli różne podejścia do tego, jak tę dobrą wiarę badać. Niektórzy na przykład wskazywali na wzorzec tak zwanego przeciętnego obywatela, czyli czy każdy inny, który miałby te same informacje, zachowałby się tak, jak się zachował sygnalista. Ktoś inny zaproponował kryteria już takie bardziej subiektywne, czyli zwrócić uwagę na to, jakie wykształcenie miał dany pracownik, jaka była jego świadomość, jaki przebieg pracy, jakie doświadczenie zawodowe. I to jest chyba taka wypowiedź, która jest najbliższa tej rekomendacji, bo tutaj sędzia po prostu proponuje badać stan świadomości tego pracownika, więc no, mówiąc inaczej, czy on ujawniając informacje, które ostatecznie, których się nie udało potwierdzić, czy on działał ze świadomością tego, że to są informacje niepotwierdzone. To dopiero jest ostatnia kwestia związana z postępowaniem dowodowym, mianowicie pytanie, czy umorzenie postępowania karnego pomoże pracodawcy w wykazaniu, że pracownik rzeczywiście zgłaszał fałszywe informacje. Tak się też zdarza i to chyba dosyć często, że pracownik w pewnym momencie, kiedy już widzi bezradność swoją, informuje organy ścigania. I zdarza się również, że postępowanie jest z różnych powodów umarzane. Wówczas pracodawca już w odpowiedzi na pozew mówi, że były to informacje nieprawdziwe, a potwierdza to, że również prokuratura czy też jakieś inne organy kontrolne nie znalazły nieprawidłowości. I pytanie, jak to może wpływać na sytuację pracownika w zakładzie pracy. Sędziowie przede wszystkim odpowiadali, no zgodnie tutaj z artykułem 11, że to, co wiąże sąd pracy, to jest prawomocny wyrok skazujący. Niemniej wskazywano również, że niezależnie od tego, to jednak jest to materiał dowodowy, bierze się to pod uwagę. I teraz z takich wypowiedzi, które jakby bardziej szły w kierunku właśnie zauważenia znaczenia tego umorzonego postępowania, to zwracano uwagę, że trudno jest zignorować ustalenia postępowania karnego, które było, czy też jakiegokolwiek innego, które jest prowadzone przez kompetentne organy, prowadzone przez wyspecjalizowane organy w zakresie swojej właściwości, że tego tak po prostu zignorować się nie da. Zadawaliśmy też pytanie, czy sąd mógłby dojść do odmiennych ustaleń faktycznych niż doszła na przykład prokuratura. I odpowiedzi były oczywiście zróżnicowane. Część osób mówiła, że tutaj ten artykuł 11 nie stoi na przeszkodzie, żeby do takich konkluzji odmiennych niż prokuratura dojść. Nawet podawano przykłady. Niemniej niektórzy mówili, że owszem, byłoby to możliwe, o ile te ustalenia nie dotyczyłyby jakichś kwestii związanych z prawem pracy. Czyli załóżmy, prokurator ustalił, że jest stosunek pracy, a sąd pracy mówi, że sędzia mówi, że nie. Wtedy, kiedy to jest taka materia mieszcząca się jakby tutaj w zakresie wiedzy i specjalizacji sędziego, wówczas jest większa chęć do tego, żeby podważać ustalenia prokuratury. Niemniej też padają takie odpowiedzi, przykładowo. Ciężko by było się wybronić w razie apelacji, że sąd pracy tutaj jednak dojrzał znamiona przestępstwa, czy dojrzał jakieś nieprawidłowości i ma inne zdanie na ten temat niż prokuratura czy inne organy. Ktoś inny stwierdza, sąd tak głęboko nie wnika. Nie mogę pójść tak daleko, aby stwierdzić na nowo analizować materiał dowodowy. I tak dalej. Ja już widzę, że Państwo się bardzo niecierpliwicie. Obiecuję, że to są już ostatnie slajdy. Spróbuję je bardzo w sposób skondensowany przedstawić. Zadaliśmy pytanie, czy sygnalista może wywodzić roszczenia z przepisów dotyczących zasady równego traktowania. Jakie to by miało korzyści dla sygnalisty? Po pierwsze, ciężar dowodu mógłby być przesunięty na pracodawcę, a po drugie, w przypadku spraw o dyskryminację nie ma tego ustawowego limitu odszkodowania. Tutaj jest dolny tylko limit, jest to minimalne wynagrodzenie. Teraz tak, może w takim razie już przejdę do wątpliwości, czy taka strategia byłaby skuteczna. Pojawiają się tak naprawdę dwa rodzaje wątpliwości. Pierwsze wątpliwości dotyczą przyczyn dyskryminacji. Otóż niektórzy sędziowie wychodzą jakby z takiego założenia, że przyczyny dyskryminacji, które są zawarte w kodeksie pracy, wylistowane, są katalogiem zamkniętym. I tam się mówi o tym, że nie można dyskryminować bez względu na płeć, wiek i tak dalej. Natomiast wśród tych przyczyn nie ma faktu, że ktoś sygnalizował nieprawidłowości bądź podejmował jakieś inne działania. A wobec tego taka argumentacja, że zostałem zdyskryminowany ze względu na to, że informowałem, potknie się właśnie już na tym samym początku. I druga wątpliwość to jest znalezienie grupy odniesienia. Do dyskryminacji dochodzi wtedy, kiedy jednego pracownika traktujemy odmiennie niż innych pracowników znajdujących się w porównywalnej sytuacji. Tutaj pada pytanie, jak definiować tych innych pracowników? Czy to są w ogóle wszyscy pracownicy? Czy to jest tak, że musimy porównywać jego z pracownikami, którzy mieli tę samą wiedzę, a nie ujawnili? I oczywiście w tym kontekście sędziowie bardzo często podnoszą wątpliwość, czy to w ogóle będzie możliwe do udowodnienia dla pracownika. I już wnioski końcowe, które tylko wyświetlę. Myślę, że też będzie możliwość rozmawiać o nich po przerwie.